Witam was bardzo serdecznie, moi wspaniali, pachnący, cudowni i niezwykle inteligentni słuchacze, którzy tłumami, no dobrze, jeśli chodzi o ścisłość, to sądząc ze słuchalności poprzedniego podcastu, nie ma tu tłumów, lecz to czyni was tylko bardziej wyjątkowymi. Witam was nie kto inny, ale podlizujący się bezwstydnie podcaster kryjący swoją szpetną facjatę pod nickiem Opuszek. Zajmiemy się dzisiaj książką The Scarlet Plague lub, jeśli wolicie polskie tłumaczenie, Szkarłatna Dżuma, napisaną przez Jacka Londona w 1912 roku. Jack London był amerykańskim pisarzem z rodziny robotniczej, który posiadał kolejny wspaniały i niesamowity do pożygu życiorys, którego nie będę omawiać w tym podcaście. Jeśli was to interesuje, zajrzyjcie sobie do Wikipedii lub gdziekolwiek chcecie. W każdym razie, całe wieki temu kupiłem sobie antologię starych opowiadań science fiction, która była bardzo gruba i zawierała tego w cholerę. Co dziwne, kiedy pomyślałem o niej, myśląc, o czym by tu opowiedzieć podczas następnego podcastu, zauważyłem, że tylko jedno opowiadanie wryło mi się ze szczegółami w pamięć. Mówię to, jak można się domyślić, o The Scarlet Plague. Ho, 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 pomyślałem. Jeśli tak dobrze zapamiętałem ten tekst, to z pewnością są ku temu jakieś powody. The Scarlet Plague jest opowiadaniem postapokaliptycznym i w swojej słodkiej niewiedzy na temat opowiadań postapokaliptycznych zamierzałem wstawić podtytuł wielki na pół metra i jarzący się neonowymi światłami pierwsze postapokaliptyczne opowiadanie w historii świata. Niestety potem poszedłem po rozum do głowy i po informacje do internetu. Okazało się, że pierwsze było prawie 100 lat wcześniej i od tego czasu kilka jeszcze napisano. W każdym razie możemy bez większych, myślę, problemów stwierdzić, że w 1912 roku postapokalipsa była jeszcze względnie nowym pomysłem. Lojalnie ostrzegam, że Szkarłatna Dżuma jest starszym tekstem i jako taki mnie jest tutaj walenie nawzajem siebie toporkami po głowie w celu zdobycia ostatniej puszki konserw, jaka ocalała. A więcej filozofowania i rozmyślania nad sensem cywilizacji, świata, człowieka, co według mnie trafia idealnie w pewną okazję, którą współczesne filmy, książki, komiksy o końcu świata zdają się całkowicie unikać. To jest okazja do pofilozofowania, jak już powiedziałem. Kiedy może istnieć lepszy moment na zastanowienie się o kruchości ludzkiego istnienia, niż w przypadku, kiedy wszystko gwałtownie trafia szlak? Moim jakże skromnym zdaniem jedną z największych zalet tekstu jest jego konstrukcja. O historii upadku cywilizacji dowiadujemy się bowiem od zdziecinniałego i kompletnie stetryczałego starca, który tą historię opowiada swoim trzem wnukom, którzy nie wierzą mu i mają go bardzo głęboko gdzieś i nie wierzą, że kiedykolwiek taka cywilizacja istniała, są w zasadzie barbarzyńcami i dziwią się tym, co upolują. Stwarza to dość oryginalną sytuację i szczególnie podoba mi się na przykład scena, w której stetryczały starzec stara się nauczyć wspomnianych barbarzyńców, co to jest bakteria, albo jak zliczyć 10 milionów i tak dalej, żeby dać im pojęcie co do tego, jak wyglądał świat przed plagą. Stetryczały starzec na początku odzywa się skorumpowanym, takim jakby nie za bardzo językiem angielskim, ale potem w ramach, kiedy opowieść rozwija się, zaczyna mówić coraz lepiej, co ma sens, zważając, że w poprzednim życiu był wykładowcą uniwersytetu na temat literatury angielskiej. Przypomnę tutaj, że London pisał w 1912 roku i w czasach tych słowo filolog czy humanista nie brzmiało pusto i nie zostawiało gorzkiego posmaku w ustach. Jest to zabieg stylistyczny, lecz muszę powiedzieć dość efektowny. Jako że historia Dżumy dzieje się w 2012 roku, naturalnym jest zapytać, jak Jack London widział przyszłość. I muszę powiedzieć, że Jack London nie kombinował specjalnie w tym kierunku. Stwierdził po prostu, że samochody będą jeździły trochę szybciej, że samoloty będą osiągały nieprawdopodobną szybkość 200 mil na godzinę, że ludzi będzie w pizdu więcej i że w zasadzie wszystko będzie bardzo podobne, tylko trochę lepiej. Co innego z jego poglądem na to, jak będzie wyglądać społeczeństwo w tym czasie. Stwierdził, że społeczeństwo podzieli się na dwie klasy. To jest robotników i kapitalistów, że one będą bardzo wyraźnie od siebie oddzielone, jedni będą mieli wszystko, a drudzy nie będą mieli nic. I tutaj nasuwa się pytanie, czemu w zasadzie wszyscy pisarze w science fiction tak widzą przyszłość Ziemi. I to, jak widać, niezależnie od czasów. Znaczy, Jack London był jeszcze zwolennikiem socjalizmu i związków robotniczych, co w jakiś sposób wyjaśnia, dlaczego tak widział przyszłość. Ale czemu to jest tak popularne? Pytanie iście filozoficzne. Znaczy, po pierwsze, z pewnością stworzenie świata w taki bardzo wyraźny sposób jest efektowne i bardzo proste, podczas gdy nawet ktoś miał jakąś zesłaną przez Boga wizję i wiedział dokładnie, co stanie się za 100 lat. Z pewnością, gdyby opisał ten burdel, to po pierwsze, nikt by nie zrozumiał. Po drugie, wszyscy powiedzieliby, że to bzdury jakieś i nie ma to w ogóle sensu. Ale wracając do tematu, w końcu staje się to, na co wszyscy czekali. Czyli gówno trafia w wentylator, plaga rozwija się, zabija coraz więcej istnień ludzkich, znikają więzi społeczne, staje się masakra, mordobicie i w ogóle jest niefajnie. I tutaj Jack London dzieli społeczeństwo na jakoby takie dwie grupy, czyli ludzi, którzy starają się jeszcze coś zorganizować i w jakiś uporządkowany sposób się ewakuować. I ludzi, którzy po prostu stwierdzają, że to jest świetna okazja, żeby urządzić sobie orgię na świeżym powietrzu, popijawy, pić wódę, palić, mordować i grabić. I mniej więcej walka pomiędzy jednymi a drugimi, w zasadzie nie pomiędzy jednymi a drugimi, a pomiędzy wszystkimi naokoło wybucha. Ludzie starają się uciec i jest takie, można z tego wyczytać jakby morał, że cywilizacja ogólnie jest bardzo kruchą rzeczą. Wystarczy postawić ludzi przed sytuacją bez wyjścia i wtedy wszystko opadnie. Chociaż też nie do końca, bo niektórzy nawet zachowują się bohatersko i starają się, poświęcają się dla grupy. No ogólnie pokazane są jakby takie dwie główne postawy. Jedni, którzy starają się jeszcze postępować według zasad i drudzy, którym to wszystko zwisa. Co w zasadzie, jakby się o tym dobrze pomyśleć, nie jest takim złym wyjściem w sytuacji, kiedy wszystko się kończy. Szczerze mówiąc, mniej jest w tym tragedii, dramatu, patosu i innych takich uczuć. Więcej, być może za sprawą tego, w jaki sposób ten tekst jest przekazywany. Takiego wszechprzytłaczającego poczucia beznadziei i bezpłodności wszelkich działań, które można podejmować. Bo w końcu i tak wszyscy umrą. Czy prawie wszyscy. I zapanuje prawo dżungli. Do tego dodaję fakt, że starzec jest już dawno poza wiekiem, w którym człowiek do give a fuck. I jeśli w jakimś momencie bał się i spieprzał przed miejscem, z którego strzelali, to mówi po prostu, bałem się wtedy i spieprzałem, zamiast powiedzieć, że no rzuciłbym się i uratował wszystkich, ale zostawiłem mleko na gazie, no i naprawdę nie mogłem. Czyli mówiąc wprost, główny bohater czuje ludzkie emocje, jak strach, żądze i inne takie, o czym praktycznie już zapomniałem, że potrafi. Że może być tak, że bohater jest bardziej tym, czym jesteśmy, a nie tym, czym chcielibyśmy być. Gdy chodzimy do końca tekstu, James, czyli ten starzec, dochodzi do wniosku, znaczy tak filozoficznie mówi, że wszystko się powtórzy, że cywilizacja znów zacznie rosnąć i dojrzewać. Jego trzej wnukowie przedstawiają takich taki schemat trzech postaw ludzkich, jakby króla, wojownika i szamana. Co jeśli nawet jest uproszczeniem, to jest uproszczeniem funkcjonalnym. No i tak trochę jest filozoficznie pod koniec. To w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze z kwestii technicznych. Opuszkoteka. Mam zamiar stworzyć Opuszkotekę jako podcast cotygodniowy, czyli wchodząc co tydzień, czyli czemu ja właściwie to tłumaczę. I dlatego będzie zapewne co środę, chyba że znajdę jakiś inny, lepszy dzień tygodnia. I z tym żegnam się.